Prolog.
Unora. Miała na imię Dumai, co w starożytnej mowie oznacza sen, który zbyt wcześnie się kończy. Przyszła na świat w ostatnim blasku lat zachodzącego słońca, gdy w mieście Antuma dni płynęły leniwie, niczym miód. Gdy pewnej wiosny bramę miasta przekroczyła młoda kobieta, przywiedziona tam zakazanym życzeniem. Utrzymywała, że nie pamięta swej przeszłości. Pamięta jedynie, że zwą ją Unorą. Po jej zakurzonym odzieniu i spracowanych dłoniach nie sposób było zgadnąć, że jej ojciec budził niegdyś postrach całego dworu. Nie sposób było zgadnąć, w jakim celu przybyła do stolicy. W owych czasach niełatwo było uprawiać ziemię w głębi lądu Seiki. Odkąd bogowie opuścili świat, wyspę zaczęły nawiedzać długie susze. Z dala od wyschniętych rzek ziemia błagała o wodę. Gdyby gubernator Afy był jak inni, wciąż uskarżałby się, że przyszło mu odbywać służbę w suchej prowincji. Zamiast tego dzień w dzień pracował w pocie czoła, by doprowadzać wodę na pola. Za każdym razem, gdy powracał na dwór, umacniała się jego reputacja jako człowieka utalentowanego i pracowitego. Cesarzowa Manai podarowała mu posiadłość w stolicy, gdzie umieścił swoją córkę Unorę pod opieką piastunki. Cesarzowa Manai od dawna pozostawała w złym zdrowiu, a jej dolegliwości nie ustępowały. Przedwcześnie zrzekła się tronu i zaszyła się na górze i piedzie, wyznaczywszy na swojego następcę jedynego potomka. Choć książę Jurodu był jeszcze w młodym wieku, zdążył się wiele nauczyć od matki. Tuż po objęciu tronu powołał gubernatora Afy i mianował go rzecznym lordem Seiki, nie zważając na innych kandydatów. Przez rok gubernator był najbardziej zaufaną i najbliższą osobą młodego cesarza. Nikogo więc nie zaskoczyło, gdy pewnego dnia został oskarżony o zakłócenie spokoju Boga w imię zapewnienia prowincji dobrobytu i skazany na banicję. Wokół cesarza skupił się jeden ród, nie pozwalając nikomu innemu się do niego zbliżyć. Nie na długo. Słudzy owego rodu odnaleźli Unorę i wygnali ją w mrok ulic. 9-letnia dziewczynka żyła jak uboga sierota. Piastunka wykradła ją do Afy i na 10 długich lat świat o nich zapomniał. Unora znów pracowała na polach. Nauczyła się znosić słoneczny skwar. Odkąd zabrakło jej ojca, kanałami nie płynęła już woda. Dziewczyna siała proso, jęczmień i pszenicę, umieszczając ziarna w spieczonej ziemi. Ogień w gardle i tępy ból w kościach stały się nieodłącznymi towarzyszami jej życia. Co noc przychodziła do świątyni na wzgórzu, świątyni smoka Pajatiego, i klaskała w dłonie. Pewnego dnia Pajati się przebudzi. Pewnego dnia da posłuch modlitwom i na powrót sprowadzi do Afy deszcz. Z czasem zapomniała o owym roku, który spędziła w stolicy. Zapomniała, jak to jest słyszeć szum rzeki i kąpać się w chłodnym stawie. Ale nie zapomniała ojca. Nie zapomniała, co przyniosło zgubę ich obojga. Kuposowie, mówiła do siebie w myślach, to kuposowie nas zniszczyli. Gdy skończyła 20 lat, do wioski przybyła śmierć. Tamtego roku susza trwała wiele miesięcy. Rolnicy czerpali wodę ze studni, ale ta okazała się skażona. Zaczęli chorować. Gdy starą piastunką wstrząsały torsje, Unora trwała u jej boku i opowiadała jej historię, opowieści o Bogu Pajatim, którego powrót był ich jedyną nadzieją. Wieśniacy zabrali ciało. Oni sami byli następni. 6 dnia przy życiu została już tylko Unora. Leżała na ściernisku, zbyt spragniona, by walczyć, i czekała na koniec. I wtedy pękło niebo. Deszcz dotknął ziemi, która dla wielu stała się łożem śmierci. Mrzawka przeszła w ulewę, ożywiając spieczoną glebę, coraz słodszą i ciemniejszą. Unora nie wierzyła własnym oczom. Usiadła i nabrała wody w złączone dłonie. Piła, śmiejąc się w niebogłosy. Ulewa przeszła tak szybko, jak się pojawiła. Unora, słaniając się na nogach, ruszyła w kierunku skrzypiącego lasu, od stóp do głów unurzana w błocie. Przez wiele następnych dni piła wodę z kałuż i spijała krople z liści. Z trudem znajdowała pożywienie. Nogi trzęsły jej się z wycieńczenia. Jej śladem podążał stary niedźwiedź, ale ona niestrudzenie brnęła dalej, mając gwiazdy za przewodniczki. W końcu dotarła na miejsce. Za wysychającym wodospadem drzemał biały smok Pajati. Pajati, strażnik Afy. Niegdyś spełniał życzenia śmiałków, którzy gotowi byli słono za to zapłacić. Unora otępiała z głodu i pragnienia. Rozglądała się w poszukiwaniu dzwonu, którego bicie miało go przebudzić. Teraz złoży swój los w ręce bogów. W owych czasach smoki spały głębokim snem. Większość wycofała się do podwodnych jaskiń, daleko poza zasięg ludzkiego oka, ale niektóre zaszyły się na lądzie. Choć ich nieobecność mocno doskwierała Seiki, zakłócanie ich spokoju było największą przewiną. To prawo przysługiwało tylko cesarskiemu rodowi. Unora nie czuła strachu. Nie miała nic do stracenia. Dzwon był wyższy od niej samej. Dzwon, który miał przebudzić strażnika. Dzwon, którego nie wolno było dotknąć pod groźbą śmierci. Dzwon z zaśniedziałego brązu. Unora podeszła bliżej. Jeśli to uczyni, może zginąć. Jeśli tego nie uczyni, pozostaną jej tylko głód i choroba. Zasługuje na życie. Myśl przyszła jak uderzenie gromu. Unora od zawsze znała swą wartość. Wygnanie zmusiło ją do pędzenia żywota w skwarze i pyle, ale teraz nadszedł tego kres. Ani dnia dłużej. Uderzyła w dzwon. Po całych wiekach ciszy bicie rozdarło noc. Pajati odpowiedział na wezwanie. Unora obserwowała, jak wijące się cielsko boga wypełza z pieczary. Był cały biały, od perłowych zębów po połyskującą bladość łusek. Dziewczyna osunęła się na nogach i uderzyła czołem o ziemię. Gwiazda jeszcze nie wzeszła. Jego głos płynął niczym woda. Dlaczego zakłócasz mój spokój, dziecię ziemi? Unora nie potrafiła wyrazić swojej prośby gestami. Nikt by nie potrafił. Gdy Pajati wysunął ku niej swój ogon, pochwyciła go dygoczącymi rękami. Jego łuski w dotyku przypominały topniejący lód. Nie jej przywilejem było prosić bogów o dary. Ten należał do cesarzowych i królów. Panie, jestem mieszkanką twojej prowincji. Przybywam z wioski, którą dotknęła susza. Zebrała się na odwagę. Błagam cię o deszcz, panie wód. Proszę, ześlij nam deszcz. Nie mogę spełnić tego życzenia. Jeszcze nie nadszedł czas. Unora nie odważyła się zapytać, kiedy ów czas nadejdzie. Susze trwały już nazbyt długo. Wskaż mi zatem drogę na świetlisty dwór Antumy, bym mogła przebłagać cesarza o łaskę dla mojego ojca, rzekła. Pomóż mi poruszyć serce tęczowego dziedzica. Pajati obnażył kły. Jego ciało lśniło blaskiem księżyca. Łuski spływały mlekiem i łzami nocy. To wymaga zapłaty.